Drodzy bracia i siostry, witam was wszystkich z tego miejsca. Ja także pochodzę z tego samego zboru co brat Marek, czyli pomijam pozdrowienia od zboru Chełm, ale dorzucę do nich pozdrowienia od zboru Rybnik, któremu 2 tygodnie temu usługiwałem na ich zaproszenie. Temat, który będę się chciał podzielić z braterstwem, należy, myślę, do tych jednych z trudniejszych w Biblii. Zajmiemy się pewnym wersetem biblijnym, który należy do trudniejszych w zrozumieniu. Ale ponieważ jest w Biblii, zasługuje na to, żeby się nad nim pochylić. Ludzie piszą różne ciekawe rzeczy do innych ludzi i potem inni ludzie rozważają to przesłanie. Papież na przykład coś napisze, jakąś encyklikę, potem ją rozważają, roztrząsają, papież już umrze, oni nadają mu znaczenie, piszą książki, traktaty. A do Biblii ludzie podchodzą tak, że jak coś jest trudnego w Biblii, to się zostawia, pomija, lekceważy, ignoruje. My, jako ci, którzy mamy taką badacką nutę, chcielibyśmy się dowiedzieć, co też Bóg przez autorów Biblii chciał nam powiedzieć w każdym biblijnym wersecie, bo przecież Biblia to Jego słowo do nas, Jego list do nas. Napisał do nas, a my nie chcemy się zrozumieć jakichś fragmentów, bo na przykład wydają się nam trudne, no to je mijamy. No a co, napisał do nas i nie chce, żebyśmy tego nawet się na tym zatrzymali? Dlatego też jeden z takich wersetów dzisiaj chciałbym rozważyć. Jak podam tytuł, to już wszystko będzie jasne, bo tytuł mówi sam za siebie i ten werset będzie rozpoznany już po tytule wykładu, chociaż w tytule będzie krótko. A tytuł brzmi Chrzczenie się za umarłych. Chrzczenie się za umarłych. I na pewno każdy kojarzy, że to się wiąże z 1 Koryntów 15:29, gdzie Paweł te słowa napisał. W całości ten werset, 1 Koryntów 15:29, brzmi: cóż wtedy uczynią ci, którzy są chrzczeni za umarłych, jeżeli umarli w ogóle nie bywają wzbudzeni, to po co są chrzczeni za nich? Takie krótkie pytanie, 2 pytania zawarł Paweł w swoim liście w tym momencie. Zobaczmy zatem na kontekst apostoła, żebyśmy mogli zrozumieć, co też ma na myśli w tymże stwierdzeniu. Po co się chrzczą za umarłych, skoro umarli nie bywają, nie są wzbudzeni? A kontekstem jego jest to, co jest w wersetach od 12 do 22. Czyli pozostajemy w tym samym rozdziale, 1 Koryntów 15 i od 12 do 20 szukamy kontekstu. A jeśli się o Chrystusie powiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wiara nasza, wasza. Wówczas też bylibyśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczylibyśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. I jesteście jeszcze w swoich grzechach, zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A teraz Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Czyli kontekst nam pokazuje wyraźnie, że apostołowi chodzi o co? O wykazanie, że zmartwychwstanie jest czymś bardzo realnym. Biblia o nim uczy i ono będzie. Argumentuje to na podstawie tego, że i Chrystus zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, idzie tropem tych, którzy zaprzeczają w zmartwychwstaniu. Jeśli prawdą jest, że Chrystus nie zmartwychwstał, to apostoł mówi, nic nie ma sensu. Nic nie ma sensu. Ani głoszenie, ani wiara. A ci, którzy zasnęli z tym śmierci, zasnęli na zawsze. I poginęli na zawsze. Wszystko jest bez sensu, jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał. Potem podaje pewne szczegóły od 21 do 28 dotyczące zmartwychwstania, które pominiemy. I w wersecie 29 powraca znowu do idei zmartwychwstania, do obrony idei zmartwychwstania, wykazania, że ono jest jak najbardziej realne i zadaje nasze pytanie w wersecie 29. Cóż wtedy uczynią ci, którzy chrzczą się albo są chrzczeni? Można to tłumaczyć tak i tak, więc ja będę mówił raz tak, którzy się chrzczą albo są chrzczeni za umarłych. I to pytanie jest dla niego kolejnym dowodem realności zmartwychwstania. Warto sobie to uświadomić już na początku, żebyśmy wiedzieli, po co apostoł tak stwierdza. On chce po raz kolejny powiedzieć, że zmartwychwstanie jest jak najbardziej realne. Bo Chrystus zmartwychwstał, A jak nie zatyskał, to wtedy daremne są te rzeczy, które wymienił wcześniej. Po czym mówi, no a jeśli jak nie ma zmartwychwstania, tak jak niektórzy powiadają, to po co są tacy, niektórzy już nie Chrystus, tylko odwołuje się do ludzi. Po co są jacyś niektórzy, no miał na myśli siebie samego i innych braci, prawda, którzy się chrzczą za umarłych. Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to ich chrzczenie się za umarłych nie ma sensu, niczemu miałoby nie służyć. To pytanie jest to jego kolejny argument na potwierdzenie realności zmartwychwstania. A widać to także w drugim pytaniu tego samego wersetu. Jeżeli umarli w ogóle nie bywają zbudzeni, to po co? To po co się chrzczą albo są chrzczeni za umarłych? Nie mówi Paweł, że to już nie miałoby to żadnego sensu. Czyli i nasz Pan, i jego zmartwychwstanie nie miałoby sensu. Nasza wiara, nasze głoszenie, nasze nadzieje dla tych zmarłych, którzy poszli do grobu, też nie miałoby sensu. Nic nie miałoby sensu. Jeszcze nie miałoby sensu chrzczenie się za umarłych przez jakichś ludzi, miał na myśli siebie i innych braci wtedy żyjących i tych, którzy mieli po nim przyjść i takiego samego chrztu dokonywać. Zacznijmy od podstawowego pytania, tutaj jako, żeby rozważyć ten werset. W jakim znaczeniu on używa słowa chrzest? Po co się chrzczą albo są chrzczeni nad umarłymi? O jakim mu chodziło chrzest? Czy chodziło mu o chrzest zanurzenia w wodzie? Sądzimy o to? No nie, nie chodziło mu o to. Chodziło mu o prawdziwy chrzest. Czym się różni chrzest jako zanurzenie, symbol zanurzenia w wodzie, od prawdziwego chrztu? Prawdziwy chrzest to nic innego jak poświęcenie się Bogu, rezygnacja z wszystkiego, co ludzkie, z własnej woli. Śmierć dla siebie i świata i rozpoczęcie życia dla Boga. To jest ten prawdziwy chrzest. W zakresie tego, co grzeszne, mamy umrzeć w 100%, poświęcając się Bogu, umierając dla siebie i świata, a w zakresie rzeczy niegrzesznych mamy umrzeć dla wszystkiego tego, co nie sprzyjałoby naszemu duchowemu życiu. Taka jest najkrótsza definicja poświęcenia. Dla to, co grzeszne, nieprawdziwe, umierasz w 100%, nawet 1% nie powinien zostać z tych rzeczy. A z rzeczy dobrych i właściwych i prawdziwych umierasz też dla nich. Dla ich części też musisz umrzeć. I to jest chyba najtrudniejsze, prawda, w poświęceniu. Umrzeć dla rzeczy dobrych i prawdziwych, które nie są ci potrzebne w twoim poświęceniu. Ale same sobie są całkiem dobre i dla tego świata jak najbardziej wskazane. I można nawet polecać je innym ludziom tego świata do realizacji. Na przykład pięcie się w karierze zawodowej. Coś się rozwija? Nie, że po trupach się, prawda, że kolegę, koleżankę obmawia, żeby zająć jej lepsze miejsce, tylko rozwija się, szkoli się, dokształca, no i zasłużenie awansuje. Bardzo dobra rzecz. Ale dla ludu Bożego najczęściej nie ładnie, bardzo dobra rzecz. Należy do tego gnoju, o którym Paweł powiedział, że te wszystkie rzeczy za gnój, za stratę uzna, żeby Chrystusa zyskać. No bo najczęściej to odprowadza od tego, co najważniejsze. Zatem chrzest, o którym tutaj Paweł mówi, to ten prawdziwy chrzest, poświęcenie. Wszystkiego śmierć dla wszystkiego, co ludzkie. Poświęcenie się Bogu i rozpoczęcie życia po nowemu. Z inną głową, z inną wolą, z innymi hierarchami wartości, ideałami, ambicją i tak dalej. Żeby to nie było tylko gołosłowne, 3 wersety biblijne na potwierdzenie takiego znaczenia chrztu w Biblii. Bo chcemy mieć wszystko wyprowadzone z Biblii, a nie z własnej głowy. Łukasz 12:50. Łukasz 12:50 słowa naszego Pana o sobie samym. Chrztem mam być ochrzczony i jakże jestem udręczony, aż się to dopełni. Mówi o sobie. Bo czy mówiłam na myśli chrzest w Jordanie, zanurzenie? I mówi, mam być zanurzony w Jordanie i tak jestem udręczony, aż to się dopełni, tak nie mogę się doczekać, żeby to się dopełniło, żebym już miał to za sobą. Nie, nie takim chrztem, bo to on już był po chrzcie w Jordanie. On to mówił, kiedy jego symbol zanurzenia już się odbył wcześniej. On to mówi w trakcie misji. Czyli mówiąc chrztem mam być ochrzczony, ma na myśli ten prawdziwy. Tą śmierć dla siebie i świata, dla wszystkich ideałów, które mógł mieć i chciałby tą ofiarę swoją doprowadzić do końca, żeby ona już była dokonana. On, nasz Pan, pomimo tego, że był doskonałym człowiekiem, gdy się poświęcił, także umarł dla wszystkiego, co ludzkie. I chociaż był doskonały, to jak umarł dla tego, co ludzkie, a został spłodzony z ducha, to musiał rozwijać się swój charakter do boskiej natury. Więc dla niego wszystkie rzeczy ludzkie były uznane za niegodne. On nawet nie marzył o tym, żeby zakładać rodzinę. Wiedział, że to nie ma sensu w jego życiu. On nie po to przyszedł, żeby na przykład zakładać rodzinę. On nawet to musiał odsunąć. Większość z nas nie musi takich rzeczy odsuwać. I różne inne rzeczy. Nie, domów nigdy nie miał własnego. Nic nie miał własnego. Był taki, można powiedzieć, włóczęgą na dzisiejsze czasy. Tak? Wędrowy nauczyciel. Kto go tam przygarnął na nocleg, kto go chciał przygarnąć, bo chciał go słuchać, albo lubiał go z jakiegoś punktu widzenia, to go przygarniał, a jak go nie chciał, to mogli go przepędzić, tak jak jego uczniów często przepędzali, gdy chcieli kupić żywność w takim czy innym miejscowości, prawda? To z tego powodu, że byli jego uczniami, nie chcieli im nawet sprzedać żywności. Więc nasz Pan o tym chrzcie miał na myśli, o tym śmierci dla siebie i świata, bo wiedział, że on musi doprowadzić swoje życie w ofierze do końca i już chciałby, żeby to się dokończyło. Mówi, chcę, mam być ochrzczony i jakże pragnę, żeby to się już dokonało, bo to było wielkie ryzyko dla niego. Za chwilę, może nie za chwilę, pod koniec wykładu, mam nadzieję, że zdążymy. Czasu mamy troszeczkę więcej, trzeba pamiętać, żeby go wykorzystać. To był pierwszy fragment z Nowego Testamentu, gdzie mamy ten chrzest wspomniany w znaczeniu nie zanurzenia, tylko prawdziwego chrztu, śmierci dla siebie i świata. Drugi taki fragment to Marek, 10 rozdział, 35 do 39. Marek 10, 35 do 39. Podchodzi do naszego Pana dwóch uczniów i mają do Niego prośbę. Przystąpili do Niego Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, i mówią, nauczycielu, chcemy, abyś nam uczynił to, o co Cię prosimy. Co chcecie? Spraw nam to, abyśmy siedzieli w chwale Twojej, jeden po prawicy Twojej, drugi po lewicy. Nasz Pan odpowiada, nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja piję, albo być ochrzczeni tym chrztem, którym ja jestem chrzczony? Oni mówią, że oczywiście tak, możemy. Kielich, który ja piję, pić będziecie. I chrztem, którym jestem chrzczony, zostaniecie ochrzczeni. Ale sprawić, abyście zasiadali i tak dalej, mówi, to nie jego sprawa. Czyli widzimy, on ich pyta o kielich, czyli pyta, czy jesteście gotowi cierpieć tak jak ja. Kielich, który ja muszę wypić, te cierpienia, które ja muszę przejść na mojej drodze, jesteście gotowi też ze mną? I potem ten chrzest, czyli ta śmierć dla siebie i świata całkowita i powstanie do nowego życia. Jesteście gotowi ten chrzest? On mówi, że są. Więc co się stanie? Mówił nawet o nich w czasie przyszłym. Czyli też, oni też byli w toku tego chrztu i jeszcze mieli nawet więcej do przejścia tej drogi niż nasz Pan. Nasz Pan miał niebawem umrzeć, natomiast oni jeszcze mieli żyć dłużej. Rzymian, 6 rozdział, to jest ostatni werset, który przytaczam na dowód tego, że prawdziwy chrzest w Biblii to poświęcenie się Bogu. Śmierć dla siebie i świata. Rezygnacja z wszystkiego, co ludzkie, wartościowe, piękne, wzniosłe dla człowieka. Odsunięcie na bok i od tego momentu życie, nawet dla najlepszych rzeczy z tego świata, bardzo wybiórcze. Z pewnych rzeczy korzystamy, z pewnych nie powinniśmy korzystać. Ale każdy sam decyduje, które to są. Nikt nikomu listy takich rzeczy nie da. Jakich dobrych rzeczy tego świata korzystać, a z jakich nie korzystać. Tak miał być Rzymian 6 rozdział, werset 4 i 8. 6-4, Rzymian 6-4 najpierw. Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Werset powszechnie źle rozumiany, kojarzony z ludźmi, generalnie z czytelnikiem, że chodzi o zwrócenie naszego Pana z grobu i tutaj nasz Paweł do tego robi aluzję. A on nie ma tutaj na myśli wzbudzenia Jezusa z martwych z grobu, tylko powstawanie Jezusa od chwili poświęcenia z martwych ludzkich uczuć, które on uznał za martwe dla siebie. Ten prawdziwy chrzest, o którym nasz Pan mówi w Łukasza 12:50. Zobaczmy, jak on to porównuje. Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć. Któż mówi, że jesteśmy pogrzebani? Skąd Paweł pisał ten list? Z grobu? Z cmentarza? No nie. I to inni uczniowie, do których pisał, też leżeli w grobach wszyscy. I on mówi, widzicie, na co nam wyszło? Pogrzebani jesteśmy wszyscy. Nie, on żył. I jego czytelnicy żyli. Czytelnicy tego listu. I mówi, pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy, teraz zobaczmy tę analogię, jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, ma na myśli od Jordanu wskrzeszanie, nie to z grobu. To z grobu było też później i wtedy już było nawet faktem dokonanym, ale nie o tym Paweł mówi. Bo mówi, tak jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my, żebyśmy nowe życie prowadzili. Czyli ma na myśli nowe życie, inne. Od tego momentu, od momentu rozpoczęcia wskrzeszania Jezusa od Jordanu, on prowadził inne życie niż do Jordanu. I Paweł mówi, my też z nim stajemy, tak jak on został wzbudzony od starego tego Adama. No, trzeba tak powiedzieć, Jezus miał też starego Adama, tylko że jego stary Adam był doskonały, ale musiał pójść do likwidacji, był śmiercenia. Jego doskonałość nie była tutaj żadnym czynnikiem łagodzącym, bo nasz Pan nie był tutaj po to na ziemi, żeby się cieszył doskonałą ludzką naturą i w niej żył, tylko żeby tą doskonałą ludzką naturę złożył w ofierze, więc musiał umrzeć dla wszystkiego, co wartościowe jest dla człowieka. I jeszcze werset 8. Też ten sam rozdział, tak? Rzymian 6 jesteśmy. Tu, jeśli werset 8, chyba nie 8, tylko 7, pomyłka. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. I znowu niektórzy sądzą powierzchownie, że mówi tutaj o śmierci ciała i pójście do grobu. I twierdzą, że to uwalnia od grzechu. Czy śmierć uwalnia od grzechu? Nie. Każdy człowiek, który umrze i pójdzie do grobu, zostałby w tym grobie na zawsze, gdyby nie Jezus. Sam fakt śmierci nie uwolni go od grzechu. Śmierć ciała wykona na nim wyrok grzechu i pozostanie pod tym wyrokiem, tak, skazany na pobycie w grobie na zawsze. Więc nie ma żadnego uwolnienia, bo to by znaczyło, że bez Jezusa uwalniamy się przez sam fakt śmierci. Czyli a, jesteś grzesznikiem grzeszniku, umarłeś, bo jesteś grzesznikiem, wykonany został wyrok, oto umarłeś, no to teraz następnego dnia, czy tam za tydzień, czy za miesiąc, czy za rok, nieważne, później cię zbudzę z grobu, bo już twój grzech się skasował samą twoją śmiercią. Nic z tego. Więzień, jak idzie do więzienia, to musi karę odsiedzieć do końca w tym więzieniu. Sam fakt, że poszedł do więzienia, nie uwalnia go od wyroku. Tylko zgodnie z treścią wyroku musi tam być tyle, ile trzeba. A wyrok za grzesznika mówi śmierć, wieczna śmierć. I tylko okup Jezusa pozwala tego grzesznika uwolnić z tego wyroku i wyprowadzić go z grobu. Nie sam fakt, że on umarł. Czy zatem o czym on mówi w wersecie 7? Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu? Mówi znowu o śmierci dla siebie i świata. Kto umarł dla siebie i została mu przypisana zasługa naszego Pana, zdjęty wyrok Adamowy, dlatego on mówi, uwolniony jest od grzechu. Grzech Adamowy skasowany. Ten człowiek wykorzystał już swój udział w okupie, spłodzenie z ducha, rozwój nowego stworzenia i tak dalej. O tym właśnie Paweł mówi w tym wersecie. Czyli rozumiemy, że chrzest to śmierć. Nie fizyczna, tylko śmierć dla siebie i świata. Od pewnego momentu zmiana w hierarchii wartości w życiu człowieka, który przestawia wszystko i tak jak mówiłem, z grzesznych rzeczy, nieprawdziwych rzeczy, czyli z grzechu i błędu rezygnuje w 100%, a z rzeczy słusznych, sprawiedliwych i dobrych rezygnuje w tych ich części, która nie sprzyjałaby jego duchowemu życiu od chwili poświęcenia. I na tym polega nasze zwycięstwo lub porażka. Oczywiście mamy problemy z jednym i drugim, prawda? Mamy problem ze śmiercią dla grzechu i dla błędu. Czasami jesteśmy cały czas w grzechach uwikłani. Oto byle tylko, oby tylko tych grzechów nie miłować. I aby świadomie nie propagować błędnych rzeczy, o których wiemy, że są błędne. Dla jakichś tam korzyści, jakiekolwiek by one nie były. Bo wtedy kasujemy od razu się, wścinamy się sami przed Bogiem. To jest poziom nieakceptowalny. Ale to się też może nam zdarzyć. Też trzeba na to wszystko uważać. Ale także rzeczy dobre, które są słuszne, sprawiedliwe, prawdziwe i dla ludzi tego świata jak najbardziej godne polecenia. Czyli chrzest to jest śmierć dla siebie i świata. Przy czym to śmierć, to umieranie dla siebie i świata następuje stopniowo od chwili poświęcenia się Bogu. I trwa całe życie do końca tego ludzkiego życia. W czasie którego taka poświęcona jednostka pozostaje martwa albo umiera dla siebie i świata, jednocześnie powstając do czegoś lepszego. Tak? Powstając do charakteru, który będzie się nadawał do przyszłego życia. Mówiąc o maluszkim statku członka Kościoła, bo to o nich on tutaj głównie mówi, tak, apostoł Paweł, powstawała do zjęła charakter, który miał się nadawać do przyszłego boskiego bytu, do bytu istnienia w boskiej naturze. Wobec tego charakter odpowiednio wysokiego kalibru musiał być w nich rozwinięty i Bóg przez Jezusa, najwyższego kapłana dla ich człowieczeństwa, rozwijał w nich ten charakter. I później, gdy ten charakter rozwinęli oni, ci zwycięzcy wśród nich, jak rozwinęli ten charakter odpowiednio, otrzymywali odpowiednie ciało. Paweł o tym pięknie mówi w 1 Koryntów 15, tam gdzie jesteśmy zresztą, wobec tego możemy wrócić do tego 1 Koryntów 15 rozdziału. Bo w wersetach 35-38, to u mnie to jest na tej samej stronie co 29, 1 Koryntów 15, 35-38, bardzo pięknie mówi o tym charakterze. I mówi, stosownie do charakteru, jaki sobie rozwiniesz w tym życiu, dostaniesz odpowiednie ciało. I mówi tak, tak czytamy od 35. Ale powie ktoś, jak bywają zbudzeni umarli i w jakim ciele przychodzą, mówi ktoś, bo tu broni ideę zmartwychwstania w tamtym rozdziele i mówi, i niektórzy mogą mówić, no jakim trzecie ciele, w takim ciele, w jakim to ciele, próbują podważać ciało, rozłożyło się w grobie, nie ma ciała, to jak on wróci, w jakim ciele wróci. No a Paweł mówi, niemądry, ty, który takie pytanie zadajesz, jesteś niemądry. Dlaczego? Bo to, co siejesz w śmierci, nazywa tą śmierć zasianiem. Nie bywa, tak, nie ożywa, jeśli nie umrze. A to, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, tylko czym jest? Gołym ziarnem. I to gołe ziarno to jest ten charakter. W chwili śmierci wsiewamy tą symboliczną glebę, umierając, gołe ziarno charakter, który nie przepadnie, który jest w pamięci Boga. I Bóg temu gołemu ziarnu, zależnie od jakości tego ziarna, jaką sobie wytworzymy w naszym życiu, da odpowiednie ciało. I mówi dalej, może pszenicznym ziarnem, a może jakimś innym. Można słusznie założyć, że gdy mówi o pszenicznym, to ma na myśli to lepsze, duchowe, a gdy mówi jakimś innym, to ma na myśli może ludzkie, w restytucji, prawda? On to dzieli tak na dwie grupy. Może pszeniczne, to ziarno siejesz, a może jakieś inne ziarno. Ale Bóg dalej pisze, daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z nasion właściwe jemu ciało. Zależnie od tego, jaki charakter. I wiemy o tym, już pomijając klasę morskiego ostatka, że godni, tak, wrócą w ciele doskonałym ludzkim. Bo odpowiedni charakter wsiali, odpowiednie gołe ziarno wsiali w chwili śmierci w tą ziemię. Więc wracając, Bóg da im ciało już doskonałe ludzkie. Wreszcie ludzkości da ciało niedoskonałe, żeby mieli jeden z ważnych powodów do tego, aby się udoskonalać w wieku tysiąclecia. Przy czym nikt nas nie wie, czy będzie dokładnie tak samo niedoskonałe ciało ludzkie, jakie poszło do grobu. Oczywiście nie może być dokładnie tak samo, bo jak ktoś zmarł na raka, który mu zniszczył organy wewnętrzne, to trudno, żeby wrócił z zniszczonymi organami wewnętrznymi i od pierwszego dnia już umierał w królestwie naszego Pana po wzbudzeniu z grobu, więc z pewnością ciało niedoskonałe, ale nie stanie, który od razu będzie ciągnął człowieka do grobu. Tak? Ale to Bóg z Jezusem doskonale to zrobią, więc nie musimy się o takie szczegóły martwić. Na pewno w ciele, pomimo niedoskonałości, takim, które będzie mogło cieszyć się nowym przymierzem i wzrastać. Od pierwszego dnia okazania posłuszeństwa od razu będzie coraz lepiej funkcjonowało. Pamiętajmy tutaj przy tym, że wobec tego myślę, warto tą uwagę zrobić, że zmartwychwstanie ludu Bożego i to z każdej klasy, nie tylko z klasy morskiego statka, zmartwychwstanie ludu Bożego i to z każdej klasy zaczyna się już w tym życiu. Czyli także nasze zmartwychwstanie zaczyna się w tym życiu. Bądźmy tego świadomi. My już, jeśli poświęciliśmy się Bogu, zmartwychwstajemy. Jak? Zmartwychwstajemy w charakterze. Zmartwychwstanie ludu Bożego zaczyna się inaczej, odwrotnie niż całego świata ludzkości. Tamci zmartwychwstaną przez wyjście z grobów i mówi praca nad charakterem pod nowym przymierzem. Ale poświęceni, jak się poświęcają, to Bóg nie czeka, że umrzemy, nasze ciało umrze i pójdziemy do grobu. Poświęciłeś się od dnia poświęcenia, od chwili poświęcenia, zmartwychwstajesz w charakterze. Rozwijasz to gołe ziarno, żebyś ładne ziarno zasiał, a potem dostaniesz stosowne ciało odpowiednie dla tego ziarna. Zatem zmartwychwstanie ludu Bożego zaczyna się już w tym życiu i dotyczy charakteru. Chociaż dla wszystkich się nie kończy w tym życiu, dla spłodzonych kończy się w tym życiu, w charakterze ich zmartwychwstanie. Natomiast dla niespłodzonych nie kończy się w tym życiu, ale doprowadza do jakiegoś punktu bliżej końca niż początku, zakładam. Gdzieś chociaż po połowie, bo skoro mamy być zwycięzcami, to chyba więcej niż połowę drogi musimy przebyć. I jeżeli będziemy wierni, to pomimo braku spłodzenia, pomimo braku rozwinięcia charakteru do końca, mamy gwarancję życia wiecznego w przyszłości. Nawet jeśli nie rozwiniemy charakteru do końca, tak jak spłodzenie musieli. Wynika to z Izajasza 56 rozdziału, gdzie mamy mowę, że synowie, tak, że te dwie klasy tam wymienione, czyli cudzoziemcy i trzebieńcy, będą mieli lepszą nagrodę niż synowie i córki restytucji. Izajasz 56, nie będę w to wchodził. A kiedy się stajemy albo cudzoziemcem, czyli jednym z godnych, albo trzebieńcem, kiedy? Stajemy się po zmartwychwstaniu? Będzie powołanie do tej klasy, czy w tym życiu? No każdy wie, że w tym życiu. Więc jak mówi do cudzoziemców i trzebieńców, nie martwcie się, że już skończyło się wysokie powołanie. Nie martwcie się. Jeżeli będziecie wierni, to otrzymacie większą nagrodę niż synowie i córki restytucji. No ale możemy tymi cudzoziemcami albo trzebieńcami stać się tylko w tym życiu. Bóg nie będzie szukał cudzoziemców i trzebieńców, kandydatów do tych klas pod nowym przymierzem. On uzna tutaj nas, albo nie uzna, za wiernych cudzoziemców albo wiernych trzebieńców. I potem mówi, a te braki, które macie z tego życia, uzupełnicie pod nowym przymierzem, ale wasza decyzja, przepraszam, nie wasza, moja decyzja co do was i do waszej wierności jako cudzoziemców albo trzebieńców zapadła na podstawie waszego życia tego pierwszego, przed śmiercią waszego ciała. Nie pod nowym przymierzem będzie się decydowało, czy ktoś będzie cudzoziemcem, czy też nie. Ktoś jednak powie, no i słusznie, przyznam mu rację, że wszystko to, co do tej pory powiedziałem, nie tłumaczy, dlaczego uczniowie Jezusa chrzcili się albo umierali za, tak chrzcili się, czy też umierali dla siebie i świata, za jakichś tam umarłych. Skoro prawdziwy chrzest, tak jak powiedzieliśmy, to śmierć dla siebie i świata, za rozpoczęcie nowego życia, to bardziej zrozumiałe byłoby stwierdzenie, że Jezus ochrzcił się za umarłych, no bo on umarł i teraz umarł za umarłych, a teraz ci umarli nie mają z tego żadnych korzyści, no to mówi to bez sensu. To po co Jezus za nich umierał, skoro oni nie mają z tego żadnych korzyści. No ale Paweł nie mówi w tym wersecie o naszym Panu, tylko mówi o ludziach, wielu w liczbie mnogiej, mówi o naśladowcach z klasy malczkiego statka, stwierdzając, że jeśli zmarli ludzie mają nigdy z grobów nie wrócić, jak to niektórzy powiadają, to chrzest albo śmierć dla siebie świata członków klasy Kościoła jest bezsensowna, jest bezcelowa. Teraz, żeby to po tym wstępie na temat chrztu przechodzimy, już bierzemy pod lupę większą lupę, werset 1 Koryntów 15-29 dokładnie, ten, który czytałem, ten, który jest naszym podstawowym. I przeczytam go teraz w braterstwie w 5 tłumaczeniach. Zapamiętamy go po tych 5 przetłumaczeniach, one są bardzo podobne, prawda? Różnią się małymi szczegółami, ale w większości są podobne, więc jak ja 5 razy przeczytam teraz pod rząd, to będziemy pamiętali ten werset bardzo dobrze. Biblia Warszawska. Cóż wtedy uczynią ci, którzy dają się chrzcić za umarłych, jeżeli umarli w ogóle nie bywają wzbudzeni, po cóż dają się chrzcić za nich? Biblia Gdańska, ta stara. Bo inaczej, cóż uczynią ci, którzy chrzczą się nad umarłymi, jeżeli zgoła umarli nie bywają wzbudzeni? Przedże się chrzczą nad umarłymi. Nowa Biblia Gdańska. A co uczynią ci, którzy się chrzczą dla umarłych, jeśli umarli w ogóle nie są wskrzeszeni? Dlaczego się chrzczą dla umarłych? UBG. Jedna z lepszych, według moim zdaniem, zaraz po kodach. Bo inaczej, co zrobią ci, którzy przyjmują chrzest za umarłych, jeśli umarli w ogóle nie są wskrzeszani? Po co przyjmują chrzest za zmarłych? To jest najczęstsza wersja. W ogóle to mogę na początku powiedzieć, ale powiem teraz, że istnieje taki pogląd, myślę, że to wśród bardzo niedojrzałych ludzi, ale jest taki pogląd, że ten werset nakazuje chrzczenie się za kogoś, kto zmarł, a sam się nie ochrzcił. Czyli członek rodziny umarł, a się nie ochrzcił, no to ktoś musi ochrzcić się za niego. Proszę?
Mormoni,
tak, no właśnie. Prawda? I mówiąc w ten sposób, nadrobią jego i będzie miał korzyść z mojego chrztu za niego, tak jakby się sam ochrzcił. No to niedorzeczne, prawda? Więc nawet nie ma co tego rozważać, ale taka nawet opcja jest w interpretacji. Przekład najbardziej dosłowny brzmi tak. W przeciwnym razie, co zrobią ci, którzy są chrzczeni ze względu na umarłych? Jeśli umarli w ogóle nie są wzbudzani, to po co są ze względu na nich chrzczeni? Jeszcze raz. W przeciwnym razie, co zrobią ci, którzy są chrzczeni ze względu na umarłych? Jeśli umarli w ogóle nie są wzbudzani, to po co są ze względu na nich chrzczeni? Czyli widzimy nieco inna wersja tego wersetu. Jest to najlepsze tłumaczenie, to dosłowne. Dosłowne tłumaczenia są najlepsze. Nawet jak brzmią troszeczkę niezbyt poprawnie w naszym ojczystym języku, to i tak są najlepsze, bo oddają ducha natchnionego tekstu. A głównym problemem w tym wersecie jest greckie słowo hyper, to które w tym przed chwilą przecytowanym wersecie dosłownym oddali jako ze względu na. Wcześniej było ono oddawane za umarłych, nad umarłymi, dla umarłych, za zmarłych, a ten werset oddaje to ten hyper ze względu na. I to jest najlepsze tłumaczenie. Inne możliwe tłumaczenia tego hyper, greckiego hyper, to albo właśnie ze względu na, albo na rzecz kogoś, dla dobra kogoś, dla jego korzyści, dla niego. Hyper. Ma też drugie znaczenie, ponad, bardziej niż, które nam się przyda za chwilę w innym trudnym wersecie, bo chociaż ten wykład dotyczy jednego trudnego wersetu, to żeby go wyjaśnić, muszę zaczepić o jeszcze inny trudny werset. Tam też będzie hyper. I to drugie znaczenie za chwilę nam się przyda, tylko zapowiadam, że jeszcze ono istnieje. To drugie jest ponad coś albo bardziej niż coś czy ktoś. A więc biorąc to tłumaczenie z tym hyper ze względu na rzecz, dla korzyści, dla dobra, widzimy o co chodzi apostołowi. Nie chodzi o chrzest za kogoś, zamiast kogoś, tylko chrzest ze względu na kogoś, dla jego dobra, dla jego korzyści. W tym przypadku chodzi o chrzest braci z malutkiego statka dla korzyści ogółu zmarłych z rodzaju ludzkiego. To dla Pawła jest kolejnym dowodem realności zmartwychwstania. Nie jest tutaj za gorąco braciom, bo widzę, że niektórym oczy się przymykają. Było do tej pory chłodno, a nagle zrobiło się ciepło. Sam czuję, że jest ciepło. Tylko tak zwracam uwagę, bo nie chciałbym, żeby bracia usnęli, bo nie będę miał słuchaczy. Więc wracam do mojego tematu. Jak coś się da, to można tam gdzieś otworzyć od tyłu. Tak? Czyli chodzi o śmierć, tak? O chrzest albo śmierć dla siebie świata. Nie za kogoś, tylko dla jego dobra, dla jego korzyści. I tymi, którzy mieliby umierać dla korzyści kogoś innego, ma być maluczkie statko, które ma umierać dla korzyści zmarłych tego świata. Tak mówi Paweł. I mówi, po co mają oni umierać dla ich korzyści, jak w ogóle nie ma zmartwychwstania? To nie będzie miał nikt korzyści. Ci zmarli z tego świata nie będą mieli żadnych korzyści z tego, jeżeli nie ma zmartwychwstania. Jeżeli tak, pomimo tego, że my, tyle ludzi, będziemy umierali dla ich korzyści, dla ich dobra. Zatem zadajmy pytanie, czy klasa maluszkiego statka ma czynić jakieś dobro, jakieś korzyści dla zmarłych, którzy mają kiedyś powstać z grobu i korzystać od maluszkiego statka, jakieś korzyści odnosić? Jak najbardziej. Mateusz 19:28. Słowa naszego Pana, Mateusz 19:28. Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. Z tego wersetu widzimy przy okazji, że w wieku tysiąclecia wszyscy ludzie, cała ludzkość stanie się częścią jednego z 12 pokoleń Izraela. Wszyscy staną się Izraelem. Antysemici będą mieli zły czas. Bo będą wcieleni, że tak powiem, siłą do jednego z 12 pokoleń Izraela. On jest wrogiem Izraela, więc nie warto być antysemitą, chociażby z tego powodu. Jezus mówi tutaj bowiem tylko o sądzeniu 12, zauważmy, prawda? Mówi, że będziecie siedzieli na stolicach i będziecie sądzić 12 pokoleń Izraela. Tak jakby reszty świata nie było. A przecież wiemy skąd inąd, chociażby z przypowieści naszego Pana o owcach i kozłach, Mateusz 25, że cała ludzkość będzie tak postawiona. No wystarczy tylko przypomnieć początek tej przypowieści o owcach i kozłach. Mateusz 25, ona się zaczyna w 31 wersecie, więc przypomnę sam początek. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, klasa Kościoła, wiemy, że gdzie indziej Paweł pisze, że aniołowie będziemy sądzili świat, jeszcze nawet nie tylko świat, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. I będzie ich odłączał, prawda, dzielił na dwie części. Wszystkie narody. A tu mówi tylko 12 pokoleń Izraela. Więc rozumiemy, to nie są to jedyne wersety, które o tym mówią, że cała ludzkość stanie się częścią jednego z 12 pokoleń Izraela. Pierwszy Koryntów, 6 rozdział, dodaje nam jeszcze też taką samą informację. Pierwszy Koryntów 6, 2 i 3. O to właśnie już nawet mówiłem. Czy nie wiecie, że święci świat będą sądzić? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czy nie jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że i aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe. Tu mówi, że i świat będą sądzić, bracia z klasy morskiego statka, kościoła i nawet aniołów. Co jest zrozumiałe, bo bracia z morskiego statka po zmartwychwstaniu są podnoszeni do rangi żony Jezusa. Prawda? Członk staje się członkami jego ciała. Jezus głową, a oni całą resztą. Więc jak od chwili pierwszego zmartwychwstania Jezus nigdzie nie chodzi sam. Bo dostał do głowy, dołączyło cała reszta ciała. No może nie cała, bo jeszcze niektórzy żyli, ale kiedy ono się skończyło wkrótce potem, to wszyscy już byli tam obecni. Więc jak on działa, cokolwiek nasz Pan robi po połączeniu się z Kościołem, robią razem. No i jak nasz Pan będzie sądził aniołów, a będzie, to i Kościół razem z nim będzie sądził aniołów. Będą przecież ponad aniołami. Boska natura. Ich przecież otrzymują boską naturę, więc są ponad wszystkimi istotami, więc nadają się do wszystkich sądów. A teraz przechodzimy jeszcze do kolejnego wersetu i to ten drugi trudny, o którym mówiłem, że będzie jeszcze dzisiaj. Kolosensów 1:24. Kolosensów 1:24. Teraz raduję się z cierpień, które za was noszę i dopełnię na ciele moim to, co pozostaje z ucisków Chrystusowych dla ciała Jego, którym jest Kościół. To zależnie od tłumaczenia, tak? Biblia Warszawska właściwie mówi, teraz raduję się z cierpień, które za was noszę i dopełnię na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych dla ciała Jego, którym jest Kościół. Przeczytam do tego wersetu notatkę, którą można znaleźć w kodach, w Vocatio. Tłumacze kodów najwyraźniej uznali, że to też trudny werset. i postanowili opatrzyć to komentarzem, własnym przypisem. I w tym komentarzu piszą tak: wyrównuje braki pomazańca w ciele moim za ciało jego. Cytują fragment tego wersetu i mówią: nie można tłumaczyć tego zdania tak, jakby brakowało czegoś w zbawczym cierpieniu Chrystusa i trzeba by te braki wypełniać. Przyjmując tę błędną interpretację, należałoby w polskiej wersji nadać taki szyk temu zdaniu: wyrównuje w ciele mym braki utrapień pomazańca za ciało jego. Innego poprawnego sensu nabiera ona natomiast w takim układzie: wyrównuje braki w ciele mym utrapień pomazańca za ciało jego. Ten dosyć niezręczny układ wyrazów podkreśla brak cierpień Chrystusa w ciele nadawcy listu. Próbujmy to wyjaśnić, oczywiście niezdarnie, bo zaraz zobaczmy, co już piszą, że to podkreśla brak cierpień Chrystusa w ciele nadawcy listu, czyli apostoła Pawła. Sugerują, że apostoł Paweł miał za mało cierpień. I teraz zobaczmy, jak do jakiej konkluzji dochodzą. Tak wydawcy Vocatio. Jeśli ktoś, jak na przykład Paweł apostoł, późno został chrześcijaninem, musi po chrzcie intensywniej uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa, by nadrobić wcześniejsze zaniedbania. Logiczne? Późno się poświęciłeś, musisz nadrobić zaległości w cierpieniach, bo widzisz, tam ci już cierpią od 10 lat, a ty dopiero przyszedłeś. Musisz się pośpieszyć. Także ten przypis kodów ma rację, że nie może chodzić o to, że ofierze Jezusa czegoś brakowało, bo też tak piszą, że to no, błędna by to była interpretacja. Zgadzamy się. Na pewno Pawłowi nie chodzi o to, że ofierze naszego Pana czegoś brakowało, ale przypis kodów nie ma racji, sugerując, że chodzi o to, że kto został późno chrześcijaninem, to musi po chrzcie intensywniej uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa, by nadrobić wcześniejsze zaniedbania. Gdyż z tego by wynikało, że jest określona pula cierpień dla każdego, który musi to wycierpieć. I każdy ma tyle samo. Jak zaczniesz wcześniej, to rozłożymy ci te cierpienia w czasie i zaliczysz je mniej boleśnie. A jak zaczniesz późno, to tą pulę będziesz musiał intensywniej. Czyli nie jeden cios raz w tygodniu, tylko jeden cios co trzeci dzień albo co drugi, zależnie jak późno przyjdziesz w poświęceniu do Boga. No dziwaczne, no ale próbują. Próbują sobie jakoś radzić, prawda? Mają dziwne wersety biblijne, próbują taki sens nadać, zmieniają kontekst, jak to można zrozumieć, a że nie znają podstaw, nawet podstaw boskiego planu, no to są w rozsypce. Zobaczmy, jakie bogactwo daje znajomość boskiego planu. Bo my popatrzymy najczęściej na dokładne, dosłowne tłumaczenie, najlepiej wziąć dosłowne tłumaczenie trudnego tekstu. Jak weźmiemy dosłowne tłumaczenie, niezmącone myślami tłumaczy, którzy tam już tłumacząc pchają nas w jakimś kierunku, który oni uważają za właściwy. Jak weźmiemy dosłowne, choćby nawet dziwaczne tłumaczenie, to znając chociażby podstawy, zarys boskiego planu, już widzimy, do czego apostoł się odnosi. I tak jest w tym przypadku. Ponownie w tym wersecie mamy to greckie słowo hyper, o którym już wcześniej mówiłem. I tym razem ono wykorzystuje obydwa swoje znaczenia. Czyli przypomnę, że to jedno znaczenie, które mieliśmy wcześniej, hyper, to było na rzecz albo ze względu na kogoś, dla korzyści kogoś, a to drugie, którego tam nie było, ale tu jest, to więcej niż, ponad. A żeby potwierdzić to drugie znaczenie tego słowa hyper, odwołam się do Rzymian 8,37. Werset, który jest często w naszej literaturze może nie tyle cytowany, tylko opisywany, gdyż na pewno Państwo kojarzycie, że często o klasie maluszkiego statka jest mowa w naszej literaturze, że byli kim? Więcej niż zwycięzcami. Więcej niż zwycięzcami. A to wszystko bierze się z Rzymian 8,38, gdzie Paweł użył tego, przepraszam, nie 8, tylko, nie 38, tylko 37. Rzymian 8, rozdział 8, werset 37. Ale w tym wszystkim, o Biblia na przykład warszawska tak to oddaje, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Zwyciężamy. W Grece jest hypernikomen. Jest ten nikomen, zwyciężamy, ale z dodatkiem hyper z przodu. Tłumacze Biblii warszawskiej przeskoczyli to hyper. Tam hyper, nie hyper, zwyciężamy, to zwyciężamy. Ale Paweł napisał, właśnie dlatego mówiłem, dajcie mi dokładne, natchnione słowo apostoła. Bo to jest natchnione. Jak napisał hyper zwyciężamy, no to co w tym hyper chciał powiedzieć? No bardziej niż zwyciężamy. I w literaturze prawdy często mówimy, maluszkie statko to więcej niż zwycięzcy. A dlaczego dla Pawła było ważne, że my hypernikomen, czyli bardziej niż zwyciężamy? Niektóre przykłady próbują sobie radzić, mówią przezwyciężamy, ponad miarę zwyciężamy. Próbują jakoś to hyper oddać, nie zlekceważyć, tak jak Biblia warszawska lekceważy, tylko próbują jakoś oddać ten hyper, bo on tam jest. A dlatego, że Paweł doskonale zdawał sobie sprawę, że są jeszcze inni zwycięzcy w Biblii. Wielka kompania. No jak porównać zwycięstwo z małżeńskiego statka ze zwycięstwą z palmą? Przecież palmy zwycięstwa, wielka kompania też niesie ostatecznie. I co? Ten sam, taki sam zwycięstwa jak i jej drugi? Tu mamy malutkie statko zwycięzców, to mamy wielką kompanię, która musiała być wyprowadzona, że tak powiem, wyczołgana, wyciągnięta, wyszarpana z dziedzińca i tam gdzieś tak ten kozioł Azazela był porzucony i tam musiał cierpieć, żeby w końcu wrócić na dobre ścieżki. To taki sam zwycięzca, jak już wrócił jak kozioł pański, którego nie musiał nikt ciągnąć, który wstał grzecznie i czekał na ofiarę, aż umrze? No nie, jest Paweł mówił, odróżniam te dwie rzeczy. Dlatego on tu mówi i użył hyper. W znaczeniu bardziej niż zwyciężamy. Zwyciężamy ponad tych, którzy też mogą zwyciężać, ale to nie będzie takie zwycięstwo jak maluszkiego statka. Gdyby krótko chcieć powiedzieć, maluszkie statko, dobry przykład dla nas, maluszkie statko było dlatego hyper tymi zwycięzcami, bo gdy maluszkie statko upadało, bo upadało, to nie znaczy, że nigdy nie mieli upadku. Upadało, ale maluszkie statko, gdy upadło, z chwilą uświadomienia sobie upadku, grzechu, od razu wstaje. A wielka kompania także upadała i z chwilą uświadomienia sobie upadku kombinuje, jak zakryć ten grzech, że to nie był grzech. I kombinuje, i wykręca, i wypacza, i przekręca, i mijają dni, tygodnie, miesiące, lata, a on cały czas kręci. Broni swego upadku, swego grzechu. No to Bóg mówi, to nie jest postawa do maluszkiego statka. Zabieram ci koronę, ale że jesteś spłodzony z ducha i ryzykujesz tą śmiercią, będę próbował cię ocalić. Wyprowadzam cię ze sfery ofiary jako kozła Azazela. To nie jest żadna ofiara. Nie tak naśladowcy naszego Pana mają być. Za chwilę dojdziemy do wersetu, że naśladowcy naszego Pana musieli się stać takimi samymi jak on. No to byłby wstyd dla naszego Pana, hańba, prawda, gdyby taki członek wielkiej kompanii po swoich kombinacjach na przykład 15 lat w życiu kombinował, wykręcał, deptał prawdę, oszukiwał, kłamał, wymyślał różne rzeczy, no i po 15 latach pożałował i jest zawsze Panem, który nigdy niczego takiego nie zrobił. To co to za podobieństwo? Jaki to członek do tej głowy? Zatem dlatego mamy ten hyper. Więc biorąc pod uwagę te dwa znaczenia słowa hyper i znając włoski plan, widzimy myśl apostoła także i w tym drugim wersecie trudnym, tak? Czyli w Kolosenów 1,24. Zatem czytamy ten werset, już nadając hyper jego właściwe znaczenia. Teraz raduje się z cierpień, pisze Paweł, które nie za was, tam hyperhymon po grecku jest, hyperhymon, nie za was, tylko więcej niż wy znoszę, ponad was znoszę. I dopełniam na ciele moim to, co pozostaje z ucisków albo udręk Chrystusa, nie za, tylko dla ciała Jego, z przeznaczeniem dla Jego ciała. Tak, hypertousomatos, którym jest Kościół. Jak widać, mamy tutaj dwie różnice między standardowym tłumaczeniem, a tym poprawnym. Ja je teraz wypunktuję, żeby były jasno widoczne. Raduję się z cierpień, które więcej niż wy albo ponad was znoszę, nie za was znoszę. Czy nie czujemy, że dziwacznie brzmi, Paweł znosi cierpienia za Kościół? To on umierał za Kościół? To raz widzimy coś nie tak. Jak to Paweł? To Paweł? To jest Jezus i Paweł? We dwóch umarli za Kościół? Więc nie, Paweł tutaj nie rośnie sobie pretensji, że on za Kościół umiera. Albo że cierpi za Kościół i Kościół z tego jego cierpienia będzie miał korzyści, no bo on taki wielki i on może za nich pocierpieć i oni będą mieli korzyści. On tylko zwraca uwagę, że jego cierpienia przekraczają ich cierpienia. Za chwilę to udowodnię, że tak było. Więc raduję się z cierpień, które więcej niż wy albo ponad was znoszę, nie za was znoszę. I drugie zdanie. Dopełnią na ciele moim to, co pozostaje z ucisków albo udręk Chrystusa, nie znowu za ciało Jego, bo nie cierpią za ciało, tylko co pozostaje dla ciała Chrystusa, z przeznaczeniem dla ciała Chrystusa, te cierpienia, które członkowie ciała Chrystusa musieli wycierpieć na swojej drodze poświęcenia, tak jak ich mistrz cierpiał, tak jak ich głowa cierpiała. Oni musieli pójść dokładnie tą samą drogą. Cielec i kozioł, jedna ofiara. Poza faktem, że cielec i kozioł się różnili tłustością, Bóg mówi, różnicie się tłustością, jeden tłusty, drugi chudy, ale jednego i drugiego traktujemy tak samo. No to jak tak samo, to tak samo. Idą tą samą drogą. Gdzie są te udręki, które pozostały dla członków maluszkiego statka, takie same jak nasz Pan, musicie przejść tą samą drogą. Nie macie inaczej, nigdy nie będziecie godni być członkami Jego ciała. Czyli błąd na tym standardowy tłumaczeń właśnie polega. A kto nie wierzy, że Paweł cierpiał ponad braci, do których pisał, tak? To pierwsze zdanie. Raduje się z cierpień, które więcej niż wy albo ponad was znoszę. To niech zajrzy do 2 Koryntów 11 rozdziału. Cieszyłem się, że mam sporo czasu. No i wciąż się cieszę, bo jeszcze jest trochę. Ale nie wiem, czy nie będę musiał przestać się cieszyć. 2 Koryntów 11 rozdział. Najwyżej zacznę, nie dokończę tego. Wykład dokończę. Bo to widzę, mam 2 Koryntów 11, 22 do 33. To sporo czytania. Wobec tego tylko zacznę, żeby bracia poczuli smak. O czym pisze Paweł? 2 Koryntów 11 rozdział, począwszy od 22. I potem aż do końca rozdziału, ja gdzieś tam przerwę powiedzmy w połowie. Hebrajczykami są? Ja także. Izraelitami są? Ja także. Potomkami Abrahama są? Ja także. Sługami Chrystusa są? Jak on jest pełen rozumu, to mówię, daleko więcej ja, ponad nich jestem. Więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nadmiarę byłem chłostany. Często znajdowałem się w niebezpieczeństwie od śmierci, od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy chłostany, raz okamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc w głębinie morskiej i tak dalej. Już nie będę czytał, bo wiemy o co chodzi. On tam wymienia cały czas swoją i mówi do nich. Ponad więcej, hyperhymon, więcej niż wy cierpię. Nie za was cierpię. Nie, Jezus za was cierpiał, nie ja cierpię. Ja tylko cierpię więcej niż wy, dlatego mam prawo być nazywany apostołem. On tak broni swojego apostolstwa. Pamiętamy, że niektórzy mówili, co tam Paweł, prześladowca, to żaden apostoł. Więc on ich wykazał, jaką drogą on musi iść. Tak bronił swojego apostolstwa. A to drugie zdanie, że dopełnią na ciele swoim tak te uciski chrystusowe albo udręki chrystusowe, to miał na myśli cierpienia, udręki, jak by go byli nazwać, przewidziane dla członków tejże klasy. Dla wszystkich członków tej klasy, nie samego Pawła. Przewidziane dla ciała chrystusowego, on tak mówi. I ja te same cierpienia znoszę, które są przewidziane dla wszystkich członków ciała. Bo bez tych cierpień, bez ich przejścia, i to wiernego przejścia, nikt nie będzie członkiem ciała. Są to bowiem takie same uciski, jakie znosił Jezus. I malutkie statko musiało je znosić tak samo, jak znosił je Jezus. Zauważmy, takie same uciski i w ten sam sposób miały być znoszone. Czyli co? Z takich samych pobudek, w tym samym duchu, w tym samym celu i, co najważniejsze, z takimi samymi wynikami. Z charakterem podobnym do Jezusowego, najbardziej jak się da dla upadłego człowieka. Bo w przeciwnym razie taka jednostka nie pasowała do ciała Chrystusa. I o tym on mówi. Są cierpienia dla klasy Chrystusa. Bóg przewidział, musimy przez nie wszystkie przejść. Bo inaczej nie będziemy jemu do niego podobni. Zobaczmy Rzymian 8. O, ja mam 8, to myślę, że może ktoś jak otworzył na 8, bo widocznie chyba niedawno tam byliśmy. Rzymian 8, 28 do 30. A wiemy, że tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu, to jest tym, którzy według postanowienia Jego są powołani. I teraz zauważmy, bo tych, o których przedtem wiedział, przeznaczył, aby mieli kształt tożsamy z obrazem Syna. Standardowe przykłady mówią, aby byli przypodobani Synowi Jemu. Też dobre, ale dosłownie nawet jest mocniej niż przypodobani, bo tak przypodobany to może być taki podobny. A dosłownie jest kształt tożsamy z obrazem Syna. Rozumiemy tożsamy? Jest mocniejsze niż tylko przypodobany. I tam jest w oryginałach tożsamy. Chociaż przypodobany mówi o tym samym, ale jest takie delikatniejsze i można powiedzieć, no wiecie, taka kompania też w sumie przypodobana do Syna, do obrazu Syna. No nie, to nie takie przypodobanie, tożsamy. Aby on był pierworodnym pośród wielu braci. Tak, 3 do 30. A których przeznaczył, tych powołał, a których powołał, tych usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych ich zaszczycił. W odwrotnej kolejności werset 30 podaje drogę dziecka Bożego od przyjścia, od pokuty wiary w Jezusa aż do czwartego etapu tego wyzwolenia, wybawienia z 1 Koryntów 1:30. Albo weźmy sobie Efezów 1 rozdział. Efezów 1, 3-5. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem na niebiosach w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie, do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Mocne słowa, prawda? Przeznaczył, przewidział ich dla swojego Syna. 11 werset. W którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. No i że to jest ten sam jeszcze Efezów, to 4 rozdział. 12 do 16. Efezów 4, 12 do 16. Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męża doskonałego, do miary pełnej dojrzałości Chrystusa. Abyśmy nie byli dziećmi unoszonymi lada wiatrem nauki, przez oszustwo ludzkie, przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa, z którego całe ciało spojone, związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje samo siebie w miłości. Identyczność tych wszystkich braci z zmartwychwstałego. Tak, elementy ciała, harmonia, pełne zgranie. Taka sama droga. Cierpienia, które pozostają dla małżeńskiego ostatka, te ostatki ucisków chrystusowych, nie są oczywiście żadnym uzupełnieniem ofiary Jezusa, która, zauważmy, gdyby nawet miała jakieś braki, tak, gdyby miała jakieś braki, to nie zostałaby po prostu przyjęta przez Boga. A nie byłaby uzupełniana, tak, przez ofiarę niedoskonałych, grzesznych ludzi. To jest niepojęte. Tak nawet gdyby takie coś teoretycznie zaistniało. Są to uciski chrystusowe w tym znaczeniu, tak jak mówiłem, że są takie same jak u Chrystusa i prowadzą do takiego samego efektu, charakteru, jaki wytworzyły w Chrystusie w naszym Panu. Ponieważ Bóg zamierzył maluszkie stratko na żonę dla Jezusa, a żona musi być taka sama jak mąż. Inaczej nie może się stać żoną. Wtedy należy do jakiegoś innego świata. To nie można być żoną takiego kogoś jak Jezus. Musi przejść taką samą drogą i dojść do takiego samego elementu rozwoju, tak żeby jako element pasować do głowy i do każdego innego elementu. Piramida, tak, bardzo dobrze to pokazuje, bo piramidka na górze, czyli nasz Pan, nadaje kształt całej reszcie. No albo to właśnie porównanie apostoła Pawła do członków ludzkiego ciała, gdzie wszystkie ciała, członki ciała harmonijnie współdziałają i słuchają głowy przede wszystkim. I też żadna lewa ręka nie przeszkadza prawej, tylko pomagają sobie wzajemnie. Jak jedną ręką nie dajemy, druga się włącza i pomaga zrobić coś, co jedną ręką nie możemy zrobić. Nie ma szkodzenia sobie jedną rękę przez drugą, czy palca, jednym palcem drugiemu palcowi. Ich jedność widzimy też w ofiarach Dnia Pojednania. Wspominałem, cielec i kozioł. Zbliżając się do końca, przywołam ten obraz. Takie mam wrażenie, że rzadziej przywołujemy cienie przybytku i tam to jest opisane, a tam są piękne rzeczy opisane. I dużo tam się można dowiedzieć. Więc jeszcze ja przywołam. Trzecie moje słowa, 16 rozdział, może nie będę znowu czytał, bo jeszcze mam chwilę, to tak myślę, ta chwila, no dobrze, nie będę czytał, tylko powiem, skąd było warto sobie przypomnieć wersety. Trzecia Mojżeszowa, 16 rozdział, od 11 do 15, mamy mowę o cielcu i kozłu pańskim, tak? Mamy czytać trzecia Mojżeszowa, 16, 11 do 15, potem warto byłoby przeczytać 18 i 27 werset. Wiemy, co tam pisze. Pisze tam to, że cielec miał być ofiarowany w odpowiedni sposób, krew kropiona na ubłagalni, kozioł potraktowany dokładnie tak samo. Tutaj tylko chciałbym zwrócić uwagę na co? Żeby z tej jedności, czyli tak samo potraktowany cielec, tak samo potraktowany, czyli cielec to nasz Pan, tak samo potraktowany kozioł pański, tak, czyli maluszkie stadko, członkowie Kościoła, żeby nikt z tego nie pomyślał, tak jak mówi to ten typ, bo tam mamy powiedziane, że cielec był kropiony, tak, na oczyszczenie za się i za dom swój. Za się, czyli za Arona, w jego członkach ciała i za Lewitów. A krew kozła pańskiego była za lud. No i z tego ktoś mógł pomyśleć, aha, no to Jezus umarł za się i za dom swój, a za cały świat ludzkości na Kościół, tak, cierpiał, no bo krew kozła poszła za lud. No tak tam, tak nie czytałem to, ale pamiętamy, że tak tam jest, prawda, każdy wie, za co była kropiona krew cielca i za co była kropiona krew kozła pańskiego. Stąd mógłby powstać wniosek, który chciałbym zablokować, że nasz Pan poszedł na konto Kościoła i Lewitów, żeby ich oczyścić, pojednać z Bogiem, a kozioł pański, żeby pojednać z Bogiem resztę ludzkości, świat ludzkości. Żeby tą myśl zablokować, to chcę zwrócić uwagę na następującą rzecz. Na jakiej podstawie kozioł był możliwy do przyjęcia przez Boga? Dlatego, że krew cielca została tak użyta, żeby go pojednać, oczyścić przed Bogiem, żeby on się nadawał do przyjęcia. A skoro tak, to gdy krew kozła pańskiego była następnie kropiona, to co tak naprawdę było kropione? Czy była kropiona krew kozła pańskiego, czy przydzielona poprzednio wcześniej kozłu pańskiemu krew cielca? Pomyślmy chwilę, 5 sekund na myślenie. Minęło 5 sekund i myślę, że każdy powie, to nie krew kozła pańskiego była kropiona. Gdyby kozioł pański miał wartościową krew, to nie musiałoby najpierw cielec być za niego użyty przed Bogiem, żeby go pojednać, żeby go oczyścić. Więc jak najpierw poszedł krew cielca za Arona, tak? Za Arona i za jego tak dom, za siebie, za dom swój, to dostał wartość od cielca kozioł pański, czyli maluczkie statko. Więc jak maluczkie statko kończy bieg, to na ubłagalnie idzie niby krew kozła, no bo tak, to jest wtedy krew kozła, ale przecież on całą zasługę wziął od cielca wcześniej. Czyli teraz grzecznie oddaje to, co nie jego. Czyli można powiedzieć, że kropienie krwią kozła pańskiego to jest albo zwrot krwi cielca wypożyczonej, przypisanej. Moglibyśmy się odwołać do innego. Wiemy, że inne obrazy pokazują, że synowie Arona podali krew Aronowi, on wziął tą krew, pomazał rogi ołtarza, tam jest wszystko pokazane, jak on tą krew swoją im przypisał, dał im tą całą zasługę w innych obrazach. Ale to nie chodzi o to, żeby teraz to wszystko przywoływać, tylko tak sam ten fakt. Można to nazwać albo zwrotem krwi cielca, albo kropieniem krwią cielca po raz drugi. Jak to woli. I to jest prawdą i to jest prawdą, bo to jest tak jest krew cielca. A na dowód tego, że krew cielca załatwia wszystko, czyli oczyszcza wszystkich, pojednuje wszystkich, nie tylko za siebie i za dom swój, to jest 3 Mojżeszowa, 9 rozdział, werset 7. Czyli tyle parę rozdziałów do tyłu. I w tymże 9 rozdziale, w wersecie 7 mamy opisane ceremonie wprowadzenia na urząd synów Arona. Tak? Synowie Arona byli wprowadzani na urząd kapłanów i tam w tym wersecie 7, 3 Mojżeszowa, 9, 7 czytamy tak. Zbij się do ołtarza i złóż swoją ofiarę za grzech i swoją ofiarę całopalną i dokonaj pojednania, teraz zauważmy, za siebie i za lud. Złóż też ofiary ludu i dokonaj pojednania za nich, tak jak rozkazał Pan. Jest ta nadal za lud oddzielnie, ale gdy cielec jest wymieniany jako pierwszy, tak, złóż swoją ofiarę za grzech i dokonaj pojednania za siebie i za lud. Pokazuje od razu, pomimo rozbicia tego, że cielec idzie za siebie i za dom swój, a kozioł pański idzie za lud, to tak naprawdę cielec jest za wszystko. Tylko raz mamy pokazane tak zwaną sferę ofiary za grzech, jak Bóg to stosuje w swoim planie, a raz mamy pokazany okup. Rozdział 9 mówi o okupie, a rozdział 16 o ofierze za grzech. Więc w ofierze za grzech było takie rozbicie, że najpierw zasługa cielca poszła na Kościół, na wiek Ewangelii przypisana, później Kościół ją oddał. A tutaj, gdy mamy mowę o okupie, no to jest pokazane od razu, okup idzie za wszystkich, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby maluczkie statko cokolwiek mogło wnieść i miało jakąkolwiek wartość, gdyby nie to, że krew cielca poszła na jego konto wcześniej. Więc potem oddają. Więc to właściwie wszystko, co chciałem powiedzieć. Więc wracam do tekstu wyjściowego. 1 Koryntów 15:29. Czytam go raz jeszcze z komentarzami, które tutaj się cały czas pojawiały, żeby ładnie podsumować ten temat. Cóż wtedy uczynią ci, którzy się chrzczą albo są chrzczeni? Czyli cóż uczyną ci, tam cały czas pamiętajmy, że te pytania to jest argument Pawła na rzecz zmartwychwstanie jest faktem, zmartwychwstanie jest realne, zmartwychwstanie będzie. Bo Jezus zmartwychwstał, ci, którzy umarli, nie poginęli, bo wrócą, nasza wiara nie jest daremna, nasze kazanie nie jest daremne, jak niektórzy chcą twierdzić. I potem mówi kolejny argument naszego wersetu. Cóż wtedy uczynią się ci, którzy chrzczą albo są chrzczeni? Czyli cóż uczynią ci ludzie, którzy umierają dla wszystkiego, co ludzkie w tym życiu? Tak? Nie do grobu idą, tylko umierają dla siebie i świata. Przygotowują się do przyszłego bytu, do wyższej natury, żeby działać później na korzyść ludzkości. No to co z tymi wszystkimi ludźmi? Przecież to są tysiące ludzi, 144 tysiące członków tejże klasy. Cóż wtedy uczynią oni, na którzy są chrzczeni, nie za umarłych, tylko na rzecz umarłych, dla dobra umarłych, dla korzyści umarłych, dla korzyści świata ludzkości, który nie ma życia, idzie do grobu milionami i będzie szedł jeszcze długo, Paweł wiedział, że jeszcze trochę potrwa, ale maluczkie statko przygotowuje się do ich wyprowadzenia z grobu razem z Jezusem. Poświęcajmy się właśnie w tym celu. I jego drugie pytanie z tego wersetu. Jeżeli umarli w ogóle nie bywają wzbudzeni, po co się chrzczą albo są chrzczeni na ich rzecz, tych umarłych, dla ich dobra, dla ich korzyści? Po co przygotowują się do błogosławienia świata restytucją, jeśli zmartwychwstanie jest fikcją? Jeśli czegoś takiego jak zmartwychwstanie w ogóle nie ma? To jest ta sama argumentacja Pawła, której użył wcześniej w tych wersetach 12-20, mówiąc o naszym Panu, tym razem dorzucając do listy argumentów za realnością zmartwychwstania jeszcze ten fakt. poświęcanie się Kościoła w tym życiu, żeby w przyszłości, jako już członkowie ciała Chrystusa, którzy musieli przejść tą samą drogą, osiągnąć ten sam efekt końcowy, taki wspaniały charakter do boskiej natury się nadający, żeby później razem z Nim błogosławić cały świat ludzkości restytucją, a to się ma zacząć od wyprowadzenia tych wszystkich miliardów już ludzi z grobu. Po cóż by to miało mieć miejsce? A to przecież nie jest wcale łatwe, Paweł dalej mówi. Zobaczmy jeszcze, miałem zakończyć, to jeszcze widzę, że mam dwa wersety. To jest ciąg dalszy 1 Koryntów 15, więc nic nowego nie wprowadzam, tylko ciągnę ten argument razem z Pawłem dalej nieco. Bo to wcale nie jest wcale łatwe. Paweł mówi, my ryzykujemy. Zobaczmy, jak on pięknie pisze o tym dalej. Po co my to robimy wszystko i co? Zobaczmy, co nas po drodze czeka w tym życiu, jak my to robimy. Jak my się do tej roli przygotowujemy, a ktoś mówi, że tego w ogóle nie będzie. My żadnych ludzi z grobu nie wyprowadzimy i nie będziemy nikogo błogosławić restytucją. Od 30 do 32. Po cóż my każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo? Skoro każdej godziny pewnie ma na myśli zagrożenie wtórną śmiercią. To, czego bał się nasz Pan. Że jak w razie niewierności, on by Paweł wiedział, w razie niewierności czeka nas wtóra śmierć. Po co my każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo wtórej śmierci, jeżeli okazalibyśmy się niewierni? Po co? Tak i ja mówię, codziennie umieram, tutaj żyjąc, codziennie umieram, bracia, tak ja codziennie umieram, bracia, jak jest prawdą, że wy jesteście chlubą naszą, którą mam w Chrystusie Jezusie, Panie naszym. Jeżeli ja na sposób ludzki walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie, nie ma na myśli zwierząt, tylko tych ludzi, którzy tam z powodu tego kultu, tam Demetriusz, tam był taki Demetriusz, prawda, złotnik, on tam, wiadomo, wiem o co chodzi. Jakiś tam tłum chcieli go zabić, że w wyniku kazania Pawłowego nie będzie rynku zbytu dla takich świętych figurek świątynnych. Więc ja, mówię, jeśli ja na sposób ludzki walczyłem z dzikimi zwierzętami, tak tych ludzi określił w Efezie, jaki jest tego dla mnie pożytek? Jeśli umarli nie bywają zbudzeni, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Bo nic nie ma sensu. I moje poświęcenie, i moje ryzyko, które ja przechodzę zagrożony każdej godziny wtórną śmiercią. W każdej chwili mogę upaść. I mogę pójść na wtórną śmierć. A wszystko to robimy, żeby kiedyś z Chrystusem błogosławić świat ludzkości. I tyle w tym wykładzie chrzczenie się za umarłych. Mam nadzieję, że jeśli nie w całości, to w znacznej części ten werset stał się dla nas jaśniejszy. Po co się chrzcimy za umarłych? Po co maluczkie stadko wstępowało na drogę rozwoju charakteru, poświęcając się Bogu, jeżeli nie ma być zmartwychwstania dla wszystkich ludzi, nie dla nich tylko, on nie myślał o sobie. On tutaj za światem się ujmuje. Dziękuję bratesku za uwagę, życzę błogosławieństw tych wszystkich rozważań.